Cześć, witajcie z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnego Q&A. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. 558 odcinek. Bardzo, ale to bardzo przepraszam za opóźnienia i za brak, powiedzmy, systematyczności, ale jest to związane z tym, że po prostu mam masę rzeczy na głowie. Musiałem trochę przygotować materiałów na zapas. Nawet żona mi powiedziała, że hej, musisz nagrać Q&A na zapas. Więc doceniam i żona też docenia powagę sytuacji. No i przepraszam, musiałem nagrać inne rzeczy, miałem też masę telefonów, które już tak, już musisz oddać, trzymasz tam 16 dzień, koniec, musisz iść dalej do innych osób i całkowicie to rozumiem. No i tak powychodziło, że po prostu mocno mi się to przesuwało. Wcześniej święta, teraz ten weekend też taki, powiedzmy, trochę zwariowany. Właściwie wieczorem miałem czas dopiero, a już wieczorem nie miałem siły nagrywać. No więc jesteśmy 10 dni później i lecimy sobie z tymi pytaniami. To do mnie. Witam. iPhone 10R twojego syna jest nadal aktualizowany i zostanie update do iOS 19. Tak, on jest już w sensie stary, w takim, że po prostu ja widzę po nim, że on już działa tak bardzo, bardzo przeciętnie. Natomiast fakt, wydaje mi się, że to jest chyba będzie jego ostatnia aktualizacja, tak, bo on razem z 10S-ami i później już koniec, więc okej, to znaczy... Powiem szczerze, że nie będę raczej myślał o tym, żeby zmieniać. Raczej to jest telefon, który... To jest zresztą telefon, który ja kupowałem do testów i po prostu go miałem przez te wszystkie lata, go nie sprzedawałem i leżał odłogiem, więc w momencie, kiedy tam syn czasami chwyta po telefon, czy chce mieć, no bo córka też ma, no to ma taki telefon, założone konto na mailu, bez numeru telefonu. Więc przynajmniej tam jest spokój z telemarketerami i tak dalej, ale zrobię też kiedyś odcinek o tym, bo też mówiłem, że zrobię, bo na przykład sporo posiedziałem nad tym, żeby na przykład córce poblokować wszystkie rzeczy, które bym chciał takie, żeby nie były zbyt niemiłe i żeby nie musiała ich oglądać, nawet jeżeli to są jakieś, powiedzmy, rzeczy, które mogłyby przez przypadek wejść. I przyznam szczerze, że może wyznacie odpowiedź, bo ja nie znam i jest jedna rzecz, której nie jestem w stanie przeskoczyć. Pomimo tego, że jest to gdzieś tam zaznaczone, bo są tam jakby specjalne ustawienia dotyczące reklam, no nie jestem w stanie tego przeskoczyć, że jeżeli jest jakaś gra i oczywiście ja całkowicie rozumiem, że jeżeli nie jest opłacona, tam nie płacisz za jakąś grę i powiedzmy chcesz z niej korzystać, no to masz te, powiedzmy, reklamy. Jak można zrobić, żeby te reklamy rzeczywiście były reklamami takimi, no też przyjazne dla dzieci? W sensie nie chciałbym, żeby tam były jakieś, nie wiem, zombie, jakieś takie rzeczy, powiedzmy, nie wiem, czy jakieś takie mniej przyjemne, a nie mogę tego zrobić. No próbowałem naprawdę to pokonfigurować już tak jak się da, powiedzmy najbardziej dogłębnie te wszystkie ustawienia tam wchodziłem, zaznaczałem wszystko, że tam poniżej, żeby reklamy nie były przeznaczone dla dzieci powyżej 8 roku chyba życia, tam jakiś taki przedział był. Nie wiem, może wy macie jakiś pomysł na to, więc dajcie znać. Zindako, cześć, cześć. El Domino, nie wiem po co to Vivo wraca po polski. Wracając tym samym modelem sprzedaży, pchają jako jakiejś starocie do nas zawrzone cenie, daje mi Max Rock z takim podejściem do klienta, powtórka z rozrywki. A co ty myślisz, Robercie? To znaczy, oczywiście, no i mówiłem też to wielokrotnie, każdy producent, czy tam właściwie większość producentów, jakby ma taki dość standardowy model biznesowy. W sensie są telefony, które mają się sprzedawać, na których da się zarabiać i w sensie to są flagowce, gdzie ceny rzeczywiście są wyżyłowane i tam też jest największa inwestycja i tak dalej i trzeba tam mocno cisnąć, żeby rzeczywiście ten telefon był czymś lepszy niż konkurencyjny, żeby to się sprzedawało. No i są też telefony jak tam, nie wiem, seria V i takie inne jak Vivo również ma, które są takie, no mocno przeciętne, w sensie to nie są telefony wybitne w niczym, tak, w sensie ani cenowo i nie zaskakują, więc to nie jest żadna eureka. No i trzeba znaleźć balans między tym. W sensie, na przykład, nie wiem, pamiętam, że HTC nie potrafiło znaleźć takiego balansu. Te tanie modele były za drogie, bo HTC też miało taką dziwną politykę, że wrzucali telefony, które były no takimi odlewami chińskimi, w sensie wyglądały jak wszystkie inne smartfony, które moglibyśmy sobie nazwy wymyślić, Kuboty, nie Kuboty, jakieś tam inne. Wyglądało to tak samo i było droższe, tylko miało napis HTC. No więc generalnie wyglądało to tak, ja to kiedyś rozmawiałem właśnie z przedstawicielem jednej z firm, że no to jest taka polityka, że po prostu no wypychasz telefony, które, nie wiem, one jakby w produkcji kosztują, nie wiem, $100, sprzedajesz je, znaczy wrzucasz je na rynek powiedzmy za $300-400, no i mówisz, że za 200 opchniesz je do operatora, a operator mówi, wow, no super, telefony tej marki w tej cenie z taką promocją bierzemy w dużych ilościach. I to chodzi o to, żeby się po prostu gdzieś tam utrzymać i trochę po prostu podreperować budżet. Natomiast no, jeżeli masz taką sytuację jak Sony, że Sony, nie wiem, przypominam wam, że Sony miało serię swego czasu flagowców, średnich flagowców, bo mieliśmy XZ-y, później były też Z-ki, były też modele L, były też przecież później zastąpiło oczywiście też ta seria 10. No i masz telefony, które są powiedzmy ok, takie flagowe, ale no jakby nie są na tyle rewelacyjne, żeby ludzie je kupowali. Masz jeszcze takie budżetowce, które są po prostu tragiczne. Przecież te L-ki wszystkie od Sony to był dramat na kółkach. No i jakby nie spina ci się to w budżecie. W sensie nie jesteś w stanie jakby tego jakkolwiek dopasować. Więc mam nadzieję, że nie będzie tak w przypadku Vivo. Mam nadzieję, że no te flagowce, które rzeczywiście podobno robią furorę, no już teraz niedługo będę mógł lada moment sprawdzić, więc to chwilka. Ale fakt jest taki, że rzeczywiście, no mam nadzieję, że tym razem im wyjdzie i że to nie będzie tak, jak mówisz, że zaraz się zwiną, bo no znaczy z punktu widzenia klienta zawsze to jest gorzej. Im więcej jest telefonów na rynku, więcej jest powiedzmy smartfonów różnych brandów, i nawet jeżeli to nie są jakieś gigantyczne różnice i można by było się śmiać, że to Huawei w przebraniu albo Honor w przebraniu, bo wiele rzeczy wygląda podobnie. Zresztą to samo moglibyśmy teraz powiedzieć o Oppo, Vivo, Realme, OnePlusie, tak? Przecież nakładka wygląda prawie identycznie. To jakby, no różnice są w specyfikacji, czasami większe, mniejsze, czasami w ogóle i różnica w obudowie. To nawet jeżeli to nie są jakieś wielkie zmiany, nawet jeżeli różnice, nawet jeżeli te telefony bardzo do siebie są podobne fizycznie, no to trzeba też pamiętać o tym, że jednak mimo wszystko gdzieś tam te firmy między sobą konkurują i mają różne modele, powiedzmy, nie wiem, czy sprzedaży, czy promocji i tak dalej, że są jakieś bundle. I czasami jest tak, że nawet telefon, który wygląda bardzo podobnie, tak, i moglibyśmy go kupić, bliźniaczy model jest po prostu, nie wiem, z zegarkiem w zestawie. No i jakby w promocji, na przykład na start. I już jest to taka rzecz, którą a, można odsprzedać i obniżyć sobie cenę telefonu, b, akurat potrzebowałeś zegarka, c, potrzebował ktoś u ciebie w rodzinie i jakoś to sobie tam rozliczycie, że powiedzmy albo jest to prezent, albo dołoży ci po prostu do twojego modelu. Więc to zawsze ma jakieś tam ręce i nogi, jeżeli rzeczywiście sobie to zaplanujemy. Tym bardziej, że przypominam, no my żyjemy w takiej bańce, robiłem ostatnio o tym też materiał, że żyjemy w takiej bańce, że zmieniamy sobie telefony co chwilę, co rok, co półtora roku, co pół roku i są ludzie, którzy migrują. I oczywiście spoko, no fajnie, jak ktoś ma pieniądze. Natomiast jest jednak bardzo dużo osób, która kupuje telefony i ma je 3-4 lata, tak? I na to też gdzieś trzeba brać poprawkę. Pieteros. Dla mnie największa patologia są indywidualne standardy szybkości ładowania, więc ładowarka 100W od Oppo nie naładujesz Xiaomi, a jak nie masz ładowarki od procenta, to ładujesz max 18W. Jak w przypadku OnePlusa, problem jest też na tyle warto nagłośnić, bo teraz ładowarki trzeba kupować oddzielnie, często na przykład w przypadku Honora są praktycznie niedostępne. Nagle się okazuje, że to iPhone naładujesz praktycznie każdą ładowarką, te 27W bez problemu, nawet jakimś Basusem z targu. No, nie wiem, Basus nie jest chyba aż taki najgorszy, ale fakt jest taki, że to jest problem, bo ja rzeczywiście też sprawdzałem w niektórych przypadkach, w którymś modelu, to mówiłem wam ostatnio, że nie udało mi się osiągnąć maksymalnej mocy, bo nie miałem oryginalnej ładowarki producenta i wszystkie te, które miałem tam, nie wiem, no jakieś mi tam zostają. Czasami jak mi telefon jakiś zostaje, to nie jest moja własność, więc to jest telefon, który ja muszę tam może kiedyś oddać, może później oddać, natomiast on nigdy nie będzie moją własnością. Po prostu jest na tak jakieś, nie wiem, długie, prawie nieskończone testy, no to zostaje czasami z ładowarką. No producenci też tak zrobili trochę niefajnie, że ja na przykład bardzo często dostaję teraz telefony, które są w pudełku, które jest z ładowarką, gdzie wiadomo, że sprzedażowa jakby nie ma tej ładowarki, to tak, nie wiem, żeby pokazać, że hej, no jakby głupie jest to, no bo ja raz, że mogę się pomylić i co mi się zdarzyło już wielokrotnie, a dwa jest tak, że jakby no pudełko też wygląda inaczej, tak, że tu masz z ładowarką, a tu bez. No i takie ładowarki mi zostają i nie wszystkie i tak jak mówię wielokrotnie, że na przykład nie wiem, mam tylko chyba jedną jakąś ładowarkę od Vivo, nie wiem, sprzed tam 4 lat do tyłu, indukcyjną ładowarkę szybką, a I na przykład, nie wiem, Xiaomi, czy tam jakiś inny telefon, który ma na przykład jakieś 30-watowe czy 40-watowe bezprzewodowe. Ja nie jestem w stanie tego sprawdzić, tak? Fizycznie, tak? W sensie nie mam takich technicznych możliwości. Znaczy, mógłbym kupować oczywiście do każdego telefonu ładowarkę, no ale to jest jednak bez sensu. Ale masz całkowitą rację, no bo tak jak mówię, ja nie jestem w stanie naładować niektórymi telefonami. Mam, okej, na przykład Xiaomi jakąś 120-watową, natomiast już pewno rzeczywiście, nie wiem, i Honora, czy nie, jakiegoś Oppo nie naładuje tym. Jest to pewien problem. I jakby ta argumentacja z iPhone'em tak nie do końca mnie imponuje, no bo fakt jest taki, że po prostu iPhone się ładuje wolno, tak? Okej, może wspiera inne ładowarki, ale to czy się ty ładujesz 18, czy 25-watowo już, czy 27, to już jakby żadna różnica. Jeżeli nie osiągasz pełnej wartości ładowania, no to jest klops. I pewno jakimś rozwiązaniem jest kupienie jakiejś uniwersalnej ładowarki, w sensie właśnie Basusa, nie wiem, tam innych producentów, którzy mają ładowarki, które obsługują wiele różnych standardów. No bo fakt jest taki, że jak zmienisz później telefon, to nie musisz też zmieniać ładowarki. I fajnie zawsze było mieć możliwość ładowania, powiedzmy, tą maksymalną mocą, a nie jest to taki niestety pewnik. Natomiast fakt, ja przyznam też tak zupełnie szczerze, że nawet jeżeli mam teraz telefon, nie wiem, powiedzmy jakiś, z którego korzystam, poza testem, gdzie ja spróbuję faktycznie naładować go i zobaczyć, czy ta ładowarka pokaże tyle, ile deklaruje producent, no to ja jakby robię takie, nie wiem, dwa może cykle, trzy cykle takie na jakiejś takiej ładowarce, żeby sprawdzić, czy on faktycznie się tak szybko ładuje i czy faktycznie ładuje tak od połowy, czy od zera, czy musi być ciepły i zimny. I to tu jakby kończą się moje testy. Ładuję to później, no właśnie mam taką ładowarkę, pokazywałem też ją na kanale kiedyś, Basusa, taka z tym wyciąganym kablem, po prostu podpina, bo mam najbliżej, mam jeszcze jakąś ładowarkę LG, widzę, to jest chyba jakieś 18-watowa, ładuję nią aparat, ładuję nią tam, nie wiem, papierosa, wiem, niedobrej w ogóle, ale ładuję nią też, nie wiem, jakieś powerbanki, inne telefony i milion innych rzeczy, więc okej, znaczy no pewno fajnie było mieć jak najszybsze ładowarki wszędzie, natomiast nie zawsze tak jest i podzielam oczywiście tą opinię, że to jest głupie, że te standardy są różne i nie jest to opisane, w sensie, gdyby się to jeszcze jakoś nazywało, znaczy oczywiście nazywałem się te standardy, tylko że gdyby to było napisane, że to ten standard, że jakby ta ładowarka musisz mieć tylko z tym standardem, bo inaczej to nie. Bo czasami nawet napięcia będą pasować i się okazuje, że nie będzie to łapało. Kiedyś tak było z OnePlusem też, że na przykład OnePlus miał tylko te swoje szybkie ładowarki większe, które ładował szybko, a nie nagrzewały tak mocno telefonu. I to był chyba taki jeden wyjątek, który wiedzieliśmy tak na 100%, że to rzeczywiście nie działa. Artur Szydli, jeśli chodzi o plusa, to muszę się zgodzić z komentującym. Gdzie bym nie pojechał, to mam problem z działaniem sieci. Czasem zasięg jest, a internet się tnie. Ponad 22 lata jestem w plusie i odchodzę mi to nie tylko z powodu słabego zasięgu. Po prostu olewają stałego klienta. Oferty takie, że nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Nie słuchają, czego klient oczekuje, a wymagań wcale wygórowanych nie mam. Na siłę próbują sprzedać mi drożej smartfona, smartwatchy, albo hulajnogę lub niepotrzebne mi streamingi VOD na 2 lata. A sam goły abonament, jeśli chcę mieć taniej, to uwaga, 39 zł i 18 GB na cały rok. Miesięcznie, czy na cały rok. No po prostu żal nie skorzystać, zawiodłem się na nich. Często jest tak, że na przykład, nie wiem, jak jesteś klientem jakiejś sieci, czy nie tylko operatora, ale na przykład, nie wiem, tam kablówki czy czegoś, to masz gorszą ofertę niż nowa osoba, która gdzieś tam przychodzi. I to też jest dziwne. Natomiast no mówiłem ostatnio o tym, znaczy ja lubię plusa, dlatego że mam po prostu zasięg, tak? W miejscach przynajmniej, w których ja jestem, jakby niespecjalnie narzekam i generalnie dla mnie to działa, u mnie się to spisuje. Natomiast nigdy nie mówię też, że to jest najlepszy operator, że ma najlepszy zasięg. Często krytykuję, że tak technologicznie to nie są najbardziej przestarzali w ogóle. Są osoby, które podkreślają, pytanie czy słusznie, no na razie pewno nie mamy się czego obawiać, ale mówią, że jeżeli chodzi o infrastrukturę, to jest jedyny operator, który na przykład nie ma chińskich tam, powiedzmy, modemów, tam nadajników i tak dalej, czy anten. I no, zobaczymy, czy to kiedyś się przyda, czy też się nie przyda, czy to jest spowodowane jakimś tam spowolnieniem, czy nie wiem, jakieś tam wewnętrzne rzeczy. Fakt jest taki, że na przykład, nie wiem, no technologicznie na przykład Orange Flex to jest dla mnie mistrzostwo świata. W sensie to, że sobie po prostu bierzesz, zakładasz, ściągasz sobie eSIM-kę, później jeżeli chcesz mieć, powiedzmy, eSIM-kę na zegarku z tym samym numerem albo z innym, to sobie ściągasz i wysyłają ci za darmożkę do domu Flexa, znaczy tą kartę fizyczną, drugą tą eSIM montujesz sobie właśnie w drugim urządzeniu. Super sprawa, naprawdę jest to zrobione świetnie. No, ta aplikacja jest też bardzo przemyślana i też nie jest to drogie, tam, bo tam wychodzi chyba 80 zł za 5G nielimitowane, to naprawdę nie jest jakaś tam wygórowana cena, jeżeli masz to traktować jako taki internet domowy, tak? No, jak masz, chcesz mieć światłowód powiedzmy w domu, wiadomo, że to nie te same prędkości, ale jeżeli chcesz mieć taki stały internet w domu, no to też musisz liczyć te 80 zł miesięcznie, chyba że wy macie jakoś taniej. Dartus. Gdybym przechodził dzisiaj na Androida, to smartfonem, który bym na pewno wybrał, jest Pixel 9 Pro XL 16 GB. Ja uważam, że Pixele są bardzo fajne, natomiast one nie oferują niczego najlepszego. W sensie, no może ta integracja, nie wiem, czy tu będzie jakaś przewaga, bo widzimy, że na przykład, nie wiem, okej, pojawia się na przykład na Pixelach coś jako pierwsze, ale bardzo szybko na przykład, nie wiem, to udostępnienie ekranu, czy ekranu, czy aparatu do Gemini pojawiło się od razu właściwie na Samsungu. Na początku na modelach S25, później od razu szybko na A56 się to już pojawiło, więc wydaje mi się, że, znaczy, nie wiem, mam wrażenie takie, że okej, jeżeli Google wie, że na przykład nie jest najlepszy, nie wiem, nie ma najlepszego procesora, nie ma najszybszej pamięci, najlepszych ekranów, najlepszych baterii, szybszego ładowania, czy najlepszych matryc i tak dalej, to mogliby w tym softie chociaż zostawić sobie na dłużej trochę tą unikatowość. Że te niektóre rzeczy, które wprowadzają, żeby one były jakimś unikatem, nie wiem, przez miesiąc albo dwa. A nie, że oni się chwalą. Ja dostaję prasówkę z Google Polska, że hej, nowa funkcja w Gemini dostępna na Pixelach, tak dalej. Okazuje się, że za chwilę jest to dostępne też na... Sorry, jak zawsze, kurczę. Okazuje się, że za chwilę jest to dostępne też na powiedzmy innych telefonach bez jakiejś tam karencji. Więc dziwne. No, chciałbym, żeby Google był jednak bardziej unikatowy. Nie mówię, żeby to się nie pojawiało na innych, tylko no, jeżeli to jest usługa Google'a, tak, no ja wiem, że oni mają jakieś tam umowy podpisane, tak, że na przykład te rzeczy od razu się pojawiają, no ale to ze stratą dla nich. Tak. Ale to jest też ciężkie, tak, być i procentem smartfonów, ale też wymyślać system operacyjny na ten smartfon i na miliard innych, tak? No to jest po prostu ciężkie tak do ogarnięcia. Dlaczego nie ma u ciebie testu OnePlus Watch 3? Czub Kabra pisze. Wiesz co, sytuacja jest taka, że ja w tamtym momencie po prostu nie miałem czasu na... Miałem propozycję, ale nie miałem czasu na zegarek kolejny, niestety. I to jest jedna rzecz, a później jakoś mi się to rozmyło, więc poprzedniego miałem, jakby mega mi się podobał, mega mi przypadł do gustu. Więc nie jest to z mojej strony jakieś hejtowanie czy coś, tylko po prostu jakby w tamtym czasie nie miałem jakby mocy przerobowych, bo miałem inne rzeczy, wiedziałem, że gdzieś tam wyjeżdżam, więc też tak nie za bardzo i jakoś mi to przepadło, niestety. Krzysztof Łabicki. Ostatnio narzekałem na aktualizację Samsunga, wczoraj seria S23 otrzymała update 15, a dziś S24 FE, super, w końcu Samsung się ogarnął. 8 dni temu, ale... Fakt jest taki, że widzę, że dużo osób jakieś ma tam zastrzeżenia do tego softu. Oczywiście pewno zależy to od konkretnych tam telefonów, że coś tam się nie zgadza, ale jakby dwie rzeczy jest takie, że te aktualizacje miały być dużo wcześniej, one chyba miały być pod koniec roku już, były zapowiadane, że już będą wprowadzane, więc to opóźnienie jednak jest znaczące. I druga sprawa jest taka, że jednak chyba, no z tego co czytałem przynajmniej, ale mówię, nie jestem w stanie tego zweryfikować, to nie wszystkie rzeczy tak po prostu działają, że po prostu jest wszystko gites, tak? Są osoby, które narzekają, a jednak skoro się wydłużył ten okres jakby update'u, no to z jakiegoś, znaczy powinno być tak, że powinno być to zrobione już powiedzmy na tip-top chyba. Marek Antysiewicz, wszystkiego najlepszego. Tak, miałem urodziny, dziękuję bardzo. Lucky Luke, jaką masz kondycję baterii w Watch Ultra? Mój ma 16 miesięcy i dalej 100%. Ciekawostka, posiadam dodatkowo, czekajcie, bo akurat mi się ładowało, wiadomo, jak to z Apple Watchem, nie? Zawsze się rozładowuje, to raz, a po drugie akurat no bardzo często jak, nie wiem, montuję czy właśnie nagrywam, to zdejmuję zegarek po to, żeby ładować w tych momentach, kiedy nie potrzebuję tak mocno gdzieś tam zegarka. Czekajcie, muszę przejść do ustawień. Ustawienia. Bateria. Kondycja. 93. To tak. No od momentu, kiedy nagrywałem recenzję, no to chwilę wcześniej dostałem. Mój ma 16 miesięcy i dalej 100%. Ciekawostka, posiadam dodatkowo dwa iPhone 16 Pro, kupione w dniu premiery. Jeden żony uparła się na MagSafe, więc dostała tą najnowszą, najszybszą Apple i osiągnęła kondycję 94. Ja wolną ładowarką Samsunga indukcyjną z 5 lat mam, moja kondycja 100%, więc MagSafe zabija baterię. Znaczy może nie samo MagSafe, tylko to, że jest to jednak trochę szybsze ładowanie niż powiedzmy standardowe ładowanie indukcyjne. Więc nie, że samo MagSafe, tylko jakby to, że to jest MagSafe, dzięki temu jest też przeładowanie. Moja kondycja 100%, więc MagSafe zabija baterię. Aha, jeszcze jedno, ja mam limit w iPhone 85%, a ona 95%. Ja ładuję od 20-30, ona od 20, bo ma zakaz schodzenia poniżej i trzyma się tego, bo wie, że urządzenie tanie nie było. Także zgodziła się ze mną, że MagSafe do wyrzucenia, bo szkoda kasy. I ładujemy na mojej wolnej Samsunga. Dam znać, jak będzie się zachowywała w przyszłości, za kilka miesięcy. Jestem ciekaw, także jeśli ktoś się zastanawia, czy temperatura zabija baterię i szybko odpowiedź jest oczywista, co bym tam Apple czy inni producenci nie opowiadali. Tak, no jakby temperatura to jest najgorszy wróg. Natomiast ja mogę sprawdzić, jak to u mnie wygląda. Ja ładuję i kablowo, i MagSafe. MagSafe głównie, w sensie zwykłą ładowarką indukcyjną w ogóle nie ładuję. 16 Pro Maxa i często ładuję też kablowo, w sensie to jest ładowarka od czego, żeby nie skłamać. I wtedy telefon się ładuje szybko, ale jest bardzo gorący. I to jest ładowarka od Roga Ally, od konsoli. Bateria. Nie patrzyłem bardzo dawno, jak u mnie wygląda bateria, więc przyznam szczerze, nie wiem. 100%. Tylko, że no wiecie, no ja też to wielokrotnie mówiłem. Moje korzystanie z iPhone'a to nie jest takie, powiedzmy, typowe korzystanie z iPhone'a, bo raczej osoby, które widziałem od premiery mają iPhone'a 16, tam rodzinę, no to mają jakby ilość cykli na poziomie 300, tam 320 widziałem, 290, tam 350, 360, czasami jak ktoś dwa razy pododowuje, mi się też się to udaje dwa razy pododować w ciągu dnia czasami. Ale fakt jest taki, że ja mam tylko 189 cykli i z tego pewno wynika to, że pojemność jest 100%. No bo ja... Bo bardzo często jest tak, że ktoś mówi, o, to pewno sobie bierzesz telefon, chwilę się pobawisz tam i wrzucasz recenzję. No nie, ja głównie siedzę na tamtych telefonach. Ja więcej siedzę na Androidzie niż na iOSie. I okej, jest tak, że oczywiście tam na iOSie mam jakby główne wszystkie moje rzeczy i tak dalej, natomiast na przykład zdjęcia czy filmy dzieci, te, które wiem, że chcę zachować, bo tam nagrywam je po to, żeby mieć tam pamiątkę i tak dalej, żeby czasami sobie z dziećmi siadam i oglądam jakieś stare filmy, ich filmy. Ale fakt jest taki, że resztę zdjęć takich, powiedzmy, o, zjadłem zupę, o, tam jest Formuła 1, tam, nie wiem, wrzucam zdjęcie jakieś na Twittera, czy tam na X-a, czy gdziekolwiek robię zdjęcie jakieś tam na wakacjach, czy coś, co nie jest związanego bezpośrednio z dziećmi, gdzie wiem, że chcę mieć to zachowane, to robię to po prostu innym telefonem, więc ja korzystam głównie z innych telefonów, tak? Czasami to są 3-4 telefony, mówiłem, opowiadałem to, ale mogę powiedzieć jeszcze raz, migruję, w sensie... Właśnie, to nie jest recenzja, ale będzie za parę dni, nie no, może w przyszłym tygodniu, bo to ja tak muszę rozłożyć sobie. Motka, kapitalny telefon, zresztą mówiłem o tym, aha, wy to Q&A też zobaczycie później. A, Boże, wszystko się rozjeżdża. Ale fakt jest taki, że Motkę na przykład sobie kończę, biorę sobie teraz inny telefon i tak sobie migruję między telefonami, one leżą pod tymi ładowarkami, jak tylko mi się skończy, to wyjmuję kartę SIM, przekładam i... To też mówiłem o tych kartach z tym, że mam nadzieję, że jak najdłużej tak będą. Witek, ale odnośnie ładowania, to jak najbardziej się zgadzam. W sensie wolne ładowanie, nieładowanie, znaczy 85% to nie, to ja bardzo często odłączam telefon przy 85% czy 90%, ale nie mam ustawionego limitu. Znaczy, jeżeli wiem, że na przykład, nie wiem, następnego dnia jestem w domu, to spoko, nigdy nie ładuję tak na maksa. Ale też nie robię tak, że jak zapomnę, o Jezu, to stała się katastrofa. Znaczy, w sensie mam wywalone na to trochę. Natomiast jak wiem, że wyjeżdżam, to następnego dnia rano tam gdzieś, czy po południu, to wiem, że chcę mieć 100% w baterii w telefonie, żeby mimo wszystko, nawet jeżeli mi się coś tam zagotuje, jakaś apka czy coś, to że jakby szybko mi się telefon nie rozładuje. Witam w moim iPhone 15, mimo że wyłączę panelu wysuwanym u góry Wi-Fi, sieć skanuje co 15 sekund, tak mają iPhone'y. Czy przez to skanowanie baterii działa krócej? Czy tylko to wyłączyć Wi-Fi, czy całkowicie wyłączyć w ustawieniach? Czym wyłączenie w ustawieniach powoduje wyłączenie Wi-Fi, wyłączenie w przełączniku powoduje uśpienie, tak, że jest wyłączone włączenie z Wi-Fi do końca dnia. Następnego dnia, czy po północy, telefon i tak automatycznie się podłączy. To jest zrobione po to, że okej, chcesz wyłączyć, to jesteś wyłączony, natomiast łączy się automatycznie, bo telefon domyśle i tak będzie chciał synchronizować rzeczy. Jeżeli masz wyłączoną synchronizację, nie wiem, tam zdjęć, tam aplikacji, instalowanie i tak dalej, czy aktualizowanie telefonu, żeby nie robić tego poza Wi-Fi, no to po to ten telefon o północy włącza to Wi-Fi, żeby później sobie te wszystkie rzeczy zrobić. Tym bardziej, że prawdopodobnie w nocy, kiedy będziesz spał, telefon będzie na ładowarce, to on sobie to na spokojnie wszystko zrobi. Tak, w domyśle tak to ma działać. I oczywiście pewno zużywa to więcej energii, natomiast fakt jest taki, jeżeli nie masz Wi-Fi, to i wiesz, że cały dzień jesteś bez Wi-Fi, to pewno bym wyłączył to Wi-Fi, jeżeli chcesz rzeczywiście zachować gdzieś tam dodatkową energię. Natomiast jeżeli masz taką sytuację, że czasami jesteś pod Wi-Fi, czasami jesteś poza Wi-Fi, bo jesteś gdzieś tam na skraju, czasami ci łapie, czasami nie, to lepiej będzie zostawić, żeby czasami telefon siedział na tym Wi-Fi i się podłączył nawet na jakimś tam minimalnym zasięgu, niż żeby cały czas siedział na LTE 5G, bo LTE 5G będzie więcej zużywało energii, tak? Zresztą zróbcie sobie prosty test. Jedziecie w jakąś trasę, skołujcie sobie jakiś drugi telefon albo weźcie sobie, udostępnijcie internet od kogoś, kto jedzie też w samochodzie, jest na przykład podłączony do sieci i po prostu w trakcie jazdy wyłączcie sobie transmisję danych i przełączcie się i podłączcie się do kogoś do Wi-Fi i zróbcie tą samą trasę w drugą stronę, tylko normalnie, tylko na LTE, na 5G, bez podłączonego Wi-Fi. I różnica w zużyciu energii, jeżeli będziecie tak samo korzystać z telefonu, będzie diametralna. W sensie przełączanie między nadajnikami i tak będzie kosztowało trochę energii, jeżeli telefon będzie się przełączał, żeby mieć zasięg, ale żeby nie korzystać w tym czasie bezpośrednio z transmisji danych, to jednak różnica będzie naprawdę spora. My Voluntas, cenie sprzęty Apple, ale faktycznie coś złego zaczyna się dziać w tej firmie. Break AI to w 2025 jakiś żart. Skoro ChatGPT i Gemini bardzo dobrze radzą sobie w każdym językiem świata, to naprawdę tak trudne jest synchronizowanie tego z iPhone'em. Zastanawiam się również, kto im wyrządził większą szkodę. Trump z tymi słami, czy projektanci nowego wyglądu iPhone'a. Przecież ten telefon jest masakrycznie brzydki. Ta wyspa to chyba najgorsze rozwiązanie w historii Apple. Zawsze ich telefony miały ładny design. Ja nie porzucam na rzecz Androida, bo za dużo sprzętów i przywiązanie do iOS-a, iPadOS-a, macOS-a, WatchOS-a, więc odpada, ale żeby każdy procent miał AI, a Apple, największa firma technologiczna świata, nie mogła tego ogarnąć, to przecież śmiech na sali. Tak samo jakby na przykład Peugeot miał elektryczne szyby, a Audi nie potrafiłby tego ogarnąć, to sprzedawaliby samochody z klientem w wersji na korbkę. Znaczy, no uważam, że coś jest... Znaczy, jeżeli chodzi o pewne braki, to one są podyktowane jakby takim zadufaniem trochę moim zdaniem Apple, bo oni by mogli korzystać na przykład z rozwiązań, tak jak nie wiem, korzystałem z wyszukiwarki Google i jeszcze Google im za to płaci, tylko że oni mogliby korzystać z jakichś rozwiązań AI od innych firm i pewno ktoś by im za to jeszcze zapłacił, tylko że oni postawili w pewien sposób na swoje rozwiązania i usilnie wiedzą, że można na tym czepać kasę i pewno w domyśle tak to będzie zrobione, że w domyśle będziesz pewno gdzieś tam kiedyś płacił w subskrypcji za Apple Intelligence. Natomiast żeby to zrobić, to muszą mieć to wszystko jednak oparte o swoje rozwiązanie. I dlatego widzą, że nawet jeżeli nie ma języka polskiego, to ludzie będą korzystać z tego, będą przełączać język polski. Dlatego w ogóle jest Apple Intelligence w ogóle w jakimkolwiek zakresie, jeżeli sobie włączysz język angielski w Europie, w innych krajach, bo ludzie z tego i tak korzystają. I to jest jakiś tam też fenomen Apple. Ale fakt jest taki, że po prostu Apple swoimi telefonami jest po prostu mocno zacofana. Ale problem niestety jest taki, tak jak pisze, że jak jesteś przyzwyczajony. Ja już zrobiłem ten pierwszy krok, bo pozbyłem się HomeKitu, tak? Ale jak jesteś taki tak mocno osadzony w tym ekosystemie Apple'owym, to bardzo ciężko niestety wyjść. Bo na przykład mam sytuację dzisiaj. Koleżanka do mnie pisze, że tam mam jakiś tam temat do przegadania, ale taki niezwiązany z YouTube'em, powiedzmy. I mówi, że tam, że zadzwoni. No i ona dzwoni po prostu na FaceTime'ie, tak? No bo No bo wie, że mam iPhone'a, tak, pisaliśmy sobie wiadomości, no to wysyła tam. Mam siebie też na Messengerze, mogłaby zadzwonić na Messengerze, ale wiadomo, że łatwiej jest na FaceTime po prostu, bo tam mieliśmy konwersację. No i są takie rzeczy, które było bardzo ciężko przeskoczyć, tak? No nie wiem, jeżeli uda, powiem tak, jeżeli uda mi się, bo znaczy problemem nie jest przeniesienie nawet zdjęć, problemem nie jest przeniesienie lokalizacji. Problem nawet nie jest sprzęt, bo więcej mam telefonów, powiedzmy, na Androidzie, które nawet są, powiedzmy, kilkuletnie gdzieś tam i ten, albo nawet dokupienie jednego sprzętu czy dwóch nie będzie jakimś problemem. Problemem będzie po prostu przerzucenie całej rodziny tam, którą chcę, żeby oni korzystali z Androida. Jeżeli to mi się uda zrobić, to ja bez problemu porzucę. Bo chodzi mi o to, że jak ja wyjadę na te wakacje, wyjadę gdzieś tam służbowo, to czy ktoś czy rodzina gdzieś tam wyjedzie i nie będzie mi się widzieć, będę chciał zadzwonić na tym wideo, albo będę chciał jakieś te zdjęcia gdzieś tam udostępnić, albo dostać te zdjęcia tam z jakiegoś wypadu, gdzie mnie nie będzie, no to ja chcę mieć to zrobione na takiej zasadzie, że ja nie muszę też o tym myśleć, że hej, to ja muszę wejść w jakiś specjalny katalog w innej aplikacji, żeby mieć te zdjęcia. Nie, ja chcę, żeby to było tak jak zawsze, czyli jeżeli moja żona doda jakieś tam zdjęcia, to ja, żebym dostał powiadomienie, że one się pojawiły, mogę sobie wejść je obejrzeć. I chcę, żeby to tak działało. Jeżeli tak uda mi się to tak zrobić, żeby tak przenieść całą rodzinę i żeby tak to działało, to spoko, to ja będę szczęśliwy, jeżeli opuszczę kompletnie i zostanę tylko, powiedzmy, z Maciem, no bo tutaj nie widzę jakby alternatywy, nawet kosztem tego, że nie będę miał, nie wiem, tam FaceTime'a bezpośrednio na telefonie, że nie będę miał, nie wiem, wiadomości, że nie będę miał tych zdjęć, chociaż jest to dość wygodne i kilku innych rzeczy. Cesenty. Kilka dni temu zainstalowałem One UI 7 Androida 15 na S23 Ultra. Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mam takie odczucie, jakby nowy telefon dostał. Warto było czekać. No fajnie, no mam nadzieję, że więcej osób ma takie jakby odczucia, że faktycznie jakby więcej korzyści niż jakby złych rzeczy jest związanych z tą aktualizacją, ale czasami jest to też kwestia jakby losowa, przypominam, tak jakby to zawsze jest kawał materiału tam takiego, który może no po prostu się źle zaktualizować, bo może się okazać, że twoja aplikacja, którą masz ty i tam nie za dużo więcej osób, źle wpływa i źle się dogaduje w połączeniu z inną aplikacją, z jakimś tam synchronizowaniem jakiegoś konta w tej konkretnej aktualizacji. I możesz być pierwszą osobą na świecie, której to po prostu nie będzie działać. I przez to się na przykład posypie cały system. To się może zdarzyć, tak? To nie są jakieś rzeczy tak wyrwane zupełnie tam ze świata, że coś takiego nie nastąpiło. Dlatego później są łatane te rzeczy, że ludzie znajdują, że o, u mnie na przykład, nie wiem, jak masz tam jakąś aplikację, jak wchodzisz w dostęp do, nie wiem, powiedzmy do aparatu, to się wyrzuca ta aplikacja, bo akurat tu jest ten błąd. A większość osób nie korzysta z tej aplikacji, ale na przykład, no nie wiem, powoduje to jakiś tam crash. Więc to są zawsze rzeczy, które mogą się pojawić. Tutaj zwracam na to uwagę, że to jest tylko martwa natura, znaczy może nie natura, martwa technologia, która po prostu nie zawsze po prostu będzie z nami współpracować. Ale cieszę się, że u ciebie jest okej. Okay. Markę, grasz w F1 czy tylko oglądasz? Końcem maja wychodzi F1 2025. Znaczy był taki czas chyba, że do 2021 roku chyba kupowałem każdą w przedsprzedaży F1. Tam było chyba tydzień, można było wcześniej grać. Na ogół to było na Xboxie. Kupowałem jakąś serię legendarną, żeby mieć tam jakieś dodatkowe rzeczy i bardzo dużo grałem. Ale właśnie od 2021 roku właściwie, jakby po pandemii, bo w pandemii się urodził też mój syn, to od tamtego czasu jakby tego czasu mi właśnie brakuje. I jakby nagranie nie mam, jakby powiedzmy, nie, nawet nie, że ochoty, tylko że jak mam, tyle mam różnych rzeczy takich jakby w ciągu dnia, że tu muszę zrobić to, tu coś tam w domu, tu tam coś z dziećmi, tu jakieś lekcje, tu coś tam zrobić, tu idę jakieś rowery z dzieciakami czy coś, że po prostu wieczorem jak ja siadam, to ja mam ochotę właściwie tylko obejrzeć sobie jakieś serie, chwilę, ewentualnie jak już, no to ten Rock Ally wchodzi i coś sobie tak pograć, powiedzmy pod ręką tutaj, a nie, że muszę cały komputer, cały system do tego załączać, czekać, aż tam konsola się włączy i tak dalej i w ogóle. Więc raczej nie. Raczej jak już, to tak jak mówię, no albo sobie pogram w Stalkera, albo w BMG, albo w Starfielda jeszcze sobie gdzieś tam cisnę, albo w Red Dead Redemption 2 na rogu, ale i to jest jakby moja rozrywka. Remik, dzień dobry, panie Robercie. Cześć, cześć, jesteśmy na ty. Zastanawiam się nad telefonem dla żony. Żona obecnie używa Samsunga S20 FE na Snapdragonie. Telefon nadal działa dobrze, lecz zdjęcia są jako jego słabą stroną. Szczególnie, gdy jest lekko ciemniej. Szukam czegoś nowego w granicach 3-200. Telefon musi być na Androidzie, a żona używa prostych aplikacji. Apka banku, apka TikToka, apka Facebooka. Wszystko mało wymagające. Interesuję się technologią, oglądam pana testy i innych youtuberów. Pierwsza myśl to S25. Mały, poręczny. Widziałem jego zdjęcia, a potem wahanie, czy zdjęcia, które widziałem S24, wyglądają lepiej. Coś dziwnego, bo zawsze Samsung na Snapie lepiej działał i robił lepsze zdjęcia. No i S25 ma nowsze i lepsze AI w zdjęciach i telefonie. Szukam dalej, może Pixel 9, przecież robi świetne zdjęcia. Czytam na forum, że po nakręceniu filmiku telefon długo renderuje. Myślę, że procesor szału nie robi, a co dopiero za dwa i dalej. Myślałem nad Pura 70 Pro. Tylko jak dalej z problemami Huawei? Może czekać na Vivo, tylko czy znów nie będzie jakiejś afery? Samsung jest pewny i bez problemu, czy tylko da się zrobić zdjęcia małego dziecka, żeby nie były rozmazane? Ja to próbowałem, mi się wydaje, że Samsung nadal ma ten problem. W sensie nie ma żadnej szybkiej migawki, te zdjęcia małych dzieci będą problematyczne. Jakby telefony, które rozwiązują ten problem tak w 100%, to jest Honor, Huawei, Vivo, może jeszcze Oppo, OnePlus. To są te firmy, które rozwiązują to, mają dedykowany tryb jakiejś tam szybkiej migawki. I wtedy rzeczywiście ISO jest bardzo wysokie, ale AI próbuje to jakby trzymać w ryzach, ale dzięki temu mamy szybką migawkę i te zdjęcia nie są aż tak poruszone, albo no przynajmniej wyglądają jakoś tak. No bo tutaj w pośrednich warunkach nadal w przypadku Samsunga jest ten delikatny lag i to, że to zdjęcie będzie poruszone. Tu się nic niestety nie zmieniło. Mam ten problem na przykład na mocce, to też pokazuję teraz w materiale, który będziecie widzieć, że kilka zdjęć takich nocnych wyszło mi po prostu poruszonych, ale to tylko dlatego, że ja zrobiłem zdjęcie, był tryb nocny, włączył się, ok, zrobił to zdjęcie i jak skończyło się kręcić kółko, ja wziąłem telefon i przesunąłem, a okazuje się, że on jeszcze coś tam zapisywał, jeszcze coś tam doczytywał i po prostu zdjęcie się rozmazało. No, czegoś takiego nie powinno być, to jest dyskwalifikujące, jeżeli mówimy o jakichś tam zdjęciach rzeczywiście głównie w słabszych warunkach oświetleniowych, więc te telefony, które wymieniłem, pewno brałbym pod uwagę. Pixel 9 myślę, że sobie też poradzi, tak? W sensie, nie wiem, musiałbym jeszcze usiąść do tego i zobaczyć, czy faktycznie tutaj też będzie jakiś tam większy problem, czy mniejszy, ale to mogę wrócić ewentualnie z informacją. Na S25 na pewno sobie z tym nie poradzi, ale ogólnie to jest naprawdę bardzo dobry, tak w całokształcie telefon, który myślę, że jeżeli żona miała Samsunga, tutaj będzie miała lepszą baterię, lepszy aparat mimo wszystko, tak jak pisałeś, lepszą, znaczy bardziej kompaktowy, bo on jest jednak mniejszy, lepszym ekranem, z lepszymi głośnikami i lepiej leżący w dłoni. I z tych małych telefonów to też jest problem, bo tutaj nie będzie zbyt dużo takich smartfonów. Natomiast jeżeli mają być te zdjęcia nocne, to pewno ja pewno bym poszedł albo w Huawei'a, który generalnie jakby nie ma problemów z Googlem, w sensie da się to zrobić, działa to bardzo dobrze. Ja teraz będę wracał sobie do Mate X6, żeby przygotować później dla was materiał, ale wracam do Mate X6, dlatego że tam po prostu też wszystko działa, nie ma jakichś tam problemów. Okej, tam nie ma jakichś super funkcji, które mają inne nowe telefony, żadnego AI nie ma. Ale nadal zdjęcia są fantastyczne, nadal forma składana, czy Pura 70 Ultra nadal byłby telefon, jeden z najlepszych telefonów, jeżeli chodzi o zdjęcia. Może Vivo X200 Pro czy Ultra, spoko, natomiast no jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby się wypowiedzieć, bo tego nie wiem. Smykoń, jaki masz teraz zestaw kamer? Masz to spięte z Google Home, Apple, coś mówiłeś o zmianach po przeprowadzce, może mógłbyś zrobić jakiś materiał, wiele osób mógłbyś świetnie doradzić, pomóc. Tak, planuję zrobić, tylko nie wyrobiłem się teraz, nie wiem, trochę to jeszcze zajmie, natomiast ja, w ogóle akurat to była śmieszna sytuacja, bo ja wiedziałem, że nie chcę nic na HomeKicie z jednego prostego powodu. Większość na HomeKicie, chociaż nie wszystko, ale część na HomeKicie jest bezprzewodowa, ja nie chciałem bezprzewodowego, chciałem coś pewnego. Dwa, chciałem mieć wreszcie brak problemów takich, że ja chcę materiał tydzień do tyłu obejrzeć i nie mogę tego zrobić, więc wiedziałem, że chcę mieć fizyczny rekorder. No i oczywiście tych firm jest dużo, tak? I myślałem o tym mniej więcej 4 miesiące i chyba z miesiąc temu odzwał się do mnie sklep, który jest oficjalnym sklepem tam Reolinka i zaproponowali mi, że mi przekażą kamery, ja im zrobię materiał, który tam zrobię i powiem, co jest fajne, co nie jest fajne, co bym zrobił, co bym poprawił i ewentualnie jakie są rzeczy. I no mam tam cały szereg kamer i Wi-Fi i zasieranych bateryjnie i takich, powiedzmy, większość tych po skrętce tej POE. Jest też kamery LT, więc zasilane są wszystkie, powiedzmy, po skrętce, albo mam panele fotowoltaiczne takie dedykowane do tego, żeby sprawdzić, czy to by się zasilało. Oczywiście no, sprawdzam to latem, więc teraz nie będzie to takie wygodne, żeby sprawdzić, jak to wygląda zimą. Będę dawał znać. No ale jestem w szoku. I w ogóle mają apkę na Reolink, mam apkę dedykowaną na macOS-a, na Windowsa, na Androida i na iOS-a. Super. No, w sensie ta apka, że możesz sobie wszystkie ustawienia zmienić, plus odtwarzać to, co było, plus masz powiadomienia, plus masz podgląd na wszystkie jednocześnie kamery. Ach, piękne. W sensie, no, to jest, ja dlatego lubiłem HomeKit, że po prostu miałem na jednym ekranie, miałem zestaw wszystkich kamer i wszystkie kamery mi się aktualizowały co tam co 5 sekund, tak? Tu w ogóle jest bajer, bo mogę mieć wszystkie aktywne kamery jednocześnie, w sensie nie, że aktualizowane co 5 sekund, tylko cały czas live w taki podgląd. No i to wszystko leci po kablu, część po Wi-Fi i generalnie super. No jestem zachwycony. W ogóle te kamery działają fantastycznie. No zrobię o tym materiał, ale no mówię, no wiem, że jest tam masa innych firm. Ciężko mi powiedzieć, czy Reolink jest lepszy, czy gorszy od, nie wiem, Hikvision to się nazywa, czy tam, nie wiem, Orlo i tak dalej. Jest kilka tych firm. Natomiast jeżeli chodzi o tego Reolinka, no to super. No ja konfiguruję sobie to albo ze smartfona, można to skonfigurować, albo możesz zrobić to za pomocą, nie wiem, myszki, którą dostajesz do dekodera, do rekordera i podłączasz sobie po kablu HDMI, który też dostajesz do monitora. Subcia sprawa, naprawdę jestem mega zadowolony, działa to świetnie, działa to na aplikacji, na dowolnym telefonie, nie ma żadnych limitów i tak dalej. No nie wiem, mam tam dysk 6-terabajtowy, można sobie dołożyć drugi, jak weźmiesz inną wersję, albo po kablu dołożyć sobie drugi dysk. Super, no na razie mam zapełnione połowy dysku, więc trochę tak chciałem jeszcze trochę zapełnić dysk, ale mam zapełnione chyba połowę dysku, a mam nagrania tak, dzisiaj jest ja to nagrywam 8 maja, startowałem chyba z wszystkimi kamerami gdzieś tam koło 20 kwietnia, więc mam 2 tygodnie ponad, mam połowę dysku, więc to będzie taki miesiąc, który oczywiście tak, to jest tak, że się będzie zapętlało, tak? W sensie jak zapełni się dysk, to nadpisuje ostatnie nagrania, więc to jest taki miesiąc nagrań z, nie wiem, z 6 kamer, właściwie większość, nie wszystkie, ale większość działa w trybie 24/7, więc nagrywa wszystko, łącznie z wykrywaniem ruchu, no jest tam tyle bajerów, wam powiem, że ja, jak, jeżeli nie jesteś, znaczy nie wiem, czy też tak macie, ale ja mam tak, że jeżeli w czymś nie siedzę, w sensie nie znam się na czymś aż tak bardzo i zaczynam się w coś bawić, to dla mnie to jest po prostu super, piaskownica, uwielbiam po prostu miliard fajnych funkcji, które sobie znajduję i tak dalej, więc i punkty, między którymi kamera śledzi, kamera z podwójnym zoomem, mam taką, masa fajnych rzeczy, więc to wam wszystko pokażę. Ale myślę, że jeszcze chwilkę potrzebuję. Jacek Jagie. Cześć, Robek. Który smartfon byś wybrał? Samsung A56 czy S24FE? A56 bym wybrał. Wybrałem po prostu nowszy smartfon. Dlatego, że S24FE jest spoko, natomiast A56 moim zdaniem jest lepiej wykonany. Może będzie działał trochę gorzej, ale myślę, że będzie dłużej wspierany jako smartfon, no i wygląda lepiej tak wizualnie. W sensie ten aspekt wizualny mnie mocno tam przyciąga w przypadku tego telefonu i to jest super sprawa. On po prostu wygląda lepiej niż S24FE, gdzie no i cena chyba jest też, może już teraz S24FE też stanie, ale A56 naprawdę, no nie wiem, ostatnio wam pokazywałem chociażby ta promocja wiosenna w plusie, no nawet jeżeli telefon bierzesz bez abonamentu, możesz go wziąć w plusie, mieć 500 zł dostać w gratisie i no, cena telefonu ci się mocno obniża rzeczywiście. A pewno są też inne promocje nie w plusie i gdzieś indziej też można to dostać. Janek, cześć, mam pytanie dotyczące Z Flipa 6. Jest dostępny w atrakcyjnej cenie 3,5 koła. Jeśli bym go kupował, to jakoś w czerwcu. Na pewno do tego czasu stanie. Zastanawiam się, czy kupować za około 3000 Flipa 6, czy czekać na usprawnioną 7, która na pewno będzie sporo droższa. Ja bym już pewno poczekał, tak? W sensie od momentu, kiedy będzie zaprezentowana i będzie podana cena plus przedsprzedaż, bo przypominam, że na przykład możesz dostać pewno jakieś tam gratisy rzeczy. No pewno minie trochę czasu, więc w razie czego pewno jeszcze 6 gdzieś się uda dostać, może nawet trochę taniej, może nawet zabukować sobie w jakimś sklepie gdzieś tam i wrzucić do koszyka i ewentualnie zrobić, nie wiem, jakiś tam wstępną rezerwację albo ewentualnie zamówić zaraz po premierze i zobaczyć, czy Z Flip 7 rzeczywiście jest coś, co powiesz, że wow, nie, to jest super funkcja, której nie było wcześniej i potrzebuję to, czy na przykład powiesz, o nie, właściwie dostajemy to samo, mam zapłacić za to, nie wiem, tam 1500 więcej, pomimo tego, że coś tam będzie w przedsprzedaży, to szóstka będzie nadal super opcją, bo myślę, że szóstka nadal będzie jeszcze dostępna, więc to nie jest taka rzecz, która zniknie już tak od razu. Bogusław Radziejewski. Proszę o poradę w sprawie zakupu telefonu, który wybrać, Xiaomi 15 Ultra czy Vivo X200 Pro Polska, dystrybucja, który lepszy do foto wideo. Wiesz co, no, Xiaomi 15 Ultra recenzja jest na kanale, Vivo 200 Pro, ja nie miałem jeszcze tego X200 Pro, więc no, jakby z mojej strony byłoby to nie fair, żeby powiedzieć, że ten albo ten, tak, no bo tego nie testowałem, a jakbym powiedział, że Xiaomi 15 Ultra, no to też skrzywdziłbym w drugą stronę, że no, znaczy wiesz, no, na podstawie samej specyfikacji, nie wiem, no ja Xiaomi 15 Ultra jest bardzo fajny i tak dalej i wszystko spoko, tylko nie wiem, czy jakby większym odpowiednikiem dla 15 Ultra nie jest X200 Ultra jednak, nie wiem, jeżeli chodzi o przedział cenowy. Tak mi się wydaje, więc nie wiem, jak to zostawić na razie. No i mówię, nie testowałem przy tego smartfona, więc no byłoby to z mojej strony niestety, niestety nie fair. Dobra, to dzisiaj tyle. Dzięki bardzo. Jeszcze raz przepraszam za te wszystkie opóźnienia. Mam nadzieję, że niedługo zobaczycie wszystkie materiały, które przygotowałem i zrozumiecie, że no jakby trochę tam na zapas musiałem porobić i no i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Pa, pa.